Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Bartosz Marczuk jest moim gościem, były wiceminister pracy, rodziny.
Rodzina na pierwszym miejscu.
Rodziny, pracy i polityki socjalnej. Strasznie dużo tych ministerstw było.
Ale właśnie najważniejsze jest w tym członie całym rodzina, notabene nazwa jest zmieniona w 2015 roku, bo wcześniej ministerstwo nazywało się pracy i polityki społecznej. Przedrostek rodziny otrzymał w 2015 i do tej pory tak jest.
Przyznaję się, na razie przejrzałem, gdyż miałem mało czasu, a wyjechałem sobie na weekend w góry, ale przeczytam i zrecenzuję całą. Jak uniknąć demograficznej katastrofy? Bartosz Marczuk i Michał Kot, czyli między innymi członkowie Instytutu Pokolenia zajmującego się kwestią tego, no, żebyśmy właśnie nie uniknęli demograficznej katastrofy. I jak zaraz do tego przejdziemy, ale no przed chwilą powiedziałeś mi poza anteną o tym, że ten trop związany z Ostrowem Tumskim również jest zawarty w waszej książce.
Tak, dlatego że my w naszej książce analizujemy bardzo dużo zmiennych, które wpływają na dzietność. Zaraz pewnie o tym porozmawiamy.
I jest zaskakujące. Muszę państwu powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, jak wiele dziwnych rzeczy, zdaniem autorów tej książki, którzy się znają i powołują na różne poważne badania, nie zmyślają, bo ja to mógłbym tak od ręki zmyślać i to do niedzieli, no ale oni się powołują na różne źródła przy tym i zdaniem autorów książki jest naprawdę ogromna ilość różnych, zupełnie czynników, których człowiek by się nie spodziewał, które wpływają na to, czy jest nas mniej, czy więcej na dzietność.
Ale nie przerażajmy czytelnika, bo zaraz powiemy o tym, potencjalnego czytelnika, bo zaraz powiemy o tym, że jest to dość solidnie uporządkowane. Natomiast wracając do Ostrowa Tumskiego, do Złotej Kaplicy w tamtejszej katedrze, gdzie przypomnę leży zarówno Mieszko I, prawdopodobnie, ale na pewno Bolesław Chrobry, nasz pierwszy król. To dlatego wspomniałem o tej kwestii, że my też mówimy o tym, że to poczucie wspólnoty i ta wspólnotowość to jest jeden z elementów tego, jak powinniśmy myśleć również o naszej demografii. Jeśli ludzie mają przekonanie, że są w pewnej wspólnocie, że są zarówno ich poprzednicy, zostawiają im kraj, jak i oni są winni to następcom, żeby zostawić kraj w dobrej kondycji, no to poczucie wspólnoty i to wspólnotowość też przekłada się na dzietność. My między innymi w książce, a propos już bezpośrednio Ostrowa Tumskiego i Bolesława Chrobrego, proponujemy, żeby główne święto nasze, główne święto niepodległości, czyli obecnie obchodzimy je 11 listopada, zostało przeniesione na kwiecień w związku z koronacją właśnie Bolesława Chrobrego. Uznajemy, że to jest taki moment, w którym powstaje de facto Królestwo Polskie i to jest takie ukoronowanie tych wcześniejszych wysiłków Mieszka I, który de facto dał nam bardziej te kwestie wartości, wiary, scalił państwo. Natomiast Chrobry, który mieczem wywojował de facto to państwo, przypomnę 15-letnia wojna z Niemcami, gdzie po prostu złoiliśmy im skórę, później też szybki przerzut wojsk po pokoju w Budziszynie do Kijowa i Złota Brama i Szczerbiec, no i 1025 rok.
No i śmierć
rok.
Cesarza, która nam nieco pomogła jeszcze do tego Henryka II.
No tak, choć wcześniej śmierć cesarza z kolei Ottona, która mnie pomogła. W związku z tym to różnie się, natomiast no Chrobry rzeczywiście działał tutaj na własną rękę. No i w 1025 rzeczywiście ukoronowanie. To jest moment, w którym możemy powiedzieć sobie, że te wysiłki zarówno ojca, jak i syna doprowadzają do takiego pełnego, do takiej pełnej państwowości polskiej z królestwem.
No dobra, a żebyśmy się nie zamienili w kącik historyczny, tak bo jest. Niektórzy mi zarzucają, że wszystko, gdzie nie usiądę,
historia
mi
to magistra.
Gdzie się nie usiądę, to zamieniam w kącik historyczny. Ale jaki, Bartosz, jest związek między tym, czy my będziemy obchodzić Święto Niepodległości w tysiąclecie państwa polskiego, czy w 107-lecie państwa polskiego, na to, czy będzie więcej dzieci, czy mniej. Czy wy trochę nie przesadzacie?
Już mówię, a jeszcze w dodatku chcemy zburzyć Pałac Kultury i Nauki, żeby było...
I od tego też będzie więcej
żeby
dzieci.
Było jeszcze bardziej czyli, okay, inspirująco a to jest bardzo, i intrygująco.
I mówiąc krótko, jeżeli zrobione zostaną, spełnione zostaną wasze wszystkie postulaty i ogólnie marzenia dotyczące życia publicznego, społecznego, otaczającej rzeczywistości, to wtedy się będzie robić więcej dzieci.
Tak jest. Już zupełnie serio. Rzeczywiście to jest tak, że książka jest napisana na oparciu o badania. To jest przegląd no, najnowszych i też klasycznych badań związanych z demografią, dzietnością, kwestiami ludnościowymi. My powołujemy do życia coś, co nazwaliśmy demograficznym Pegazem, jako rozwiązanie, czy też jako receptę na te problemy, które mamy z demografią. Dlaczego Pegaz? Dlatego, że pierwsze litery tego Pegaza, znowu tutaj, żeby nie odwoływać się do historycznej i do mitologii, ale przypominajmy Pegaz, stworzenie no, symbolizujące siłę, wolność, pokonywanie barier, no bo w końcu to jest to stworzenie, które może latać. I pierwsze litery tego Pegaza rozszyfrowujemy jako P, czyli potrzeby, czyli wszystkie kwestie związane z tym, czy ludzie mają potrzebę posiadania potomstwa. I tutaj właśnie między innymi jest to myślenie wspólnotowe. Jeżeli mają myślenie wspólnotowe, między innymi oczywiście, i stąd właśnie też wniosek, że trzeba przenieść to święto, dlatego że jesteśmy chyba o wiele... Znaczy jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy 1000 lat. Niewiele krajów na świecie w ogóle może pochwalić się tak długą historią. Czyli to jest potrzeby, czyli P, później E, emocje. Bez relacji, bez związków, bez seksu nie ma dzieci. Z tym mamy potężny problem. Związki nie powstają albo się rozpadają. 30% kobiet w Polsce w ogóle nie ma dzieci urodzonych w 80-tych latach. Dalej jest G, jak godność, czyli te wszystkie kwestie, do których przywykliśmy, kiedy rozmawiamy o sprawach demograficznych. Mieszkania, praca, 800+, 300+, świadczenia rodzinne, też możemy o tym porozmawiać, jakie mamy tu postulaty. No i wreszcie, jak już jesteśmy P, E, G, mamy A, czyli atrakcyjność Polski, moim zdaniem, czy naszym zdaniem, moim i Michała Kota, współautora książki, kompletnie zaniedbany temat ściągnięcia do Polski zarówno obywateli polskich, jak i potomków tych obywateli, czyli ludzi z polskimi korzeniami. Proponujemy coś, co nazywamy programem Repatriacja 2.0 i wreszcie ostatnia rzecz, czyli Z, jak zagranica, uzupełnienie tutaj luk na naszym rynku pracy, braków, ale też myślenie kategoriami jednak rozwoju demograficznego, żeby prowadzić mądrą, realistyczną, często pewnie brutalną politykę imigracyjną.
Zwróciłeś mi uwagę, to jeszcze rys historyczny, ale historia najnowsza, uwagę na taką rzecz związaną z czasem naszego dzieciństwa. No, w przypadku i twoim, i moim to były lata 80., że na podwórkach dzieci miały rodzeństwo zawsze. Ja jestem jedynakiem i pewnie szczególnie dlatego to pamiętam, ponieważ chyba właściwie prawie nie znałem innych jedynaków. Wszyscy mieli... Bycie jedynakiem było byciem kimś trochę dziwnym. Znaczy trochę innym bym powiedział bardziej, bo wszyscy inni mieli braci albo siostry, przynajmniej jedno. Ten model jednak był 2+2 standardowy w PRL-u, ale on się dużo częściej rozszerzał niż zawężał. Jeżeli już, to najczęściej z przyczyn takich, powiedzmy, no nie z woli rodziców, bym powiedział, tylko opatrzności, jak w przypadku moim. I w tym momencie jest odwrotnie dokładnie. I czy to jest kwestia bardziej kulturowa, może to jest też kwestia biologiczna trochę? Gdzie jest klucz do tego?
No rzeczywiście my zaczynamy tę książkę od takiego obrazka, czyli od obrazka właśnie tych podwórek, które były pełne dzieci.
Pełne rodzeństw też.
Pełne rodzeństw. Rzeczywiście było tak, że jak ktoś nie miał brata ani siostry, to może nie to, że było to dziwne, ale podchodziło się do niego z takim ciekawym zainteresowaniem. No jak to, ty nie masz brata ani siostry? Ciekawe. W każdym razie, jeżeli pytasz o przyczyny tego stanu rzeczy, czyli stanu rzeczy takiego, że w Polsce jest bardzo dużo osób, które w ogóle nie mają potomstwa. No i to jest rzeczywiście bardzo duży problem. Ta bezdzietność, to bije nam bardzo mocno w nasz wskaźnik dzietności, dlatego że jak spoglądamy sobie już na małżeństwa, jeżeli małżeństwa powstają, to w tych małżeństwach co do zasady mamy dwoje dzieci, w związku z tym mamy tam zastępowalność pokoleń. Ale jest wiele też rodzin, które mają tylko jedno dziecko, zastanawiają się, czy podjąć decyzję o kolejnym, czy nie. I jeżeli spoglądasz na te przyczyny, to my dlatego uruchamiamy tego naszego demograficznego Pegaza, że pierwsze trzy litery, czyli zarówno te kwestie właśnie potrzeb, kultury, jaka otacza nas kultura, gdzie jest dystrybucja prestiżu? Czy ona jest przez rodzinę, czy przez jakieś inne kwestie? Czy mamy poczucie wspólnoty? Kwestie właśnie drugie tej kwestii relacji i kwestii godności. To są trzy rzeczy, które bardzo mocno wpływają na wskaźnik dzietności. Ale uwaga, dla różnych ludzi różne mogą być te przyczyny, tak? Dla jednego może to być to, że nie może znaleźć sobie tej drugiej połówki. Dla drugiego może to być to, że generalnie bardziej woli takie życie, powiedzmy, indywidualne, konsumpcyjne, nawet jeżeli ma tego partnera, no to wybierają, że najpierw będziemy podróżować. Dla trzeciego będzie to kwestia związana z najzwyczajniej w świecie z mieszkaniem, czyli czy mamy gdzie po prostu wychować drugie czy trzecie dziecko, a dla czwartego będzie to kwestia związana z bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa na rynku pracy. W związku z tym tych przyczyn, które determinują to, że my nie decydujemy się na to potomstwo, a nie decydujemy się na potomstwo, mówią nam badania, że generalnie chcemy więcej dzieci niż realnie mamy, jest bardzo dużo i rzeczywiście w tej książce my pokazujemy, że to jest po prostu cała masa różnych obszarów. I nie da się wymyślić żadnego jednego złotego środka. Nie wymyślimy żadnego nowego 500+, czy żadnego nowego super programu, który spowoduje, że będziemy mieć od razu skok w wskaźniku dzietności.
Zaraz się, bo mam nadzieję, że dojdziemy do jakiejś pozytywniejszej refleksji. Zresztą ta książka ją zawiera, ponieważ ona zawiera, tak naprawdę ona ma... zaskakuje mnie swoim optymistycznym wnioskiem, ponieważ jeżeli człowiek patrzy na klęski, tak naprawdę to, jak kolejne ekipy rządowe, szczególnie ostatnia, jednak o tą sprawę, no, której byłeś zresztą członkiem, w tym przypadku jednak może nie potknęła się, no, ale trochę się potknęła, no bo nie udało się tej dzietności zwiększyć, to człowiek, a to było jednym z priorytetów pisowskich, to człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe i mam wrażenie, że wiele osób do tej sprawy już podeszło w sposób taki defetystyczny, a Bartosz Marczuk no jest walczakiem i uważa, że można. Zaraz o tym będziemy mówić. No i już wracamy. Bartosz Marczuk, między innymi autor, współautor książki Jak uniknąć demograficznej katastrofy. Ta demografia, no okładka też jest taka trochę czarna, bo prawie jak się mówi o demografii Polski, to większość tak, no to prawie mogło być w postaci klepsydry przedstawiane, a u was jest właśnie inaczej. I nadzieja również w imigracji, którą pokazujecie w bardzo ciekawy sposób, ale też w innych czynnikach. To od czego zaczynamy? Może zacznijmy od tej imigracji, bo dzisiaj się sporo o tym mówi, ale trochę się zapomina o tym, że ta imigracja powinna dotyczyć także Polaków.
No tak. Pierwsza rzecz, rzeczywiście nie jesteśmy fatalistami, nie uważamy, żeby to było zdeterminowane, że już tylko i wyłącznie jesteśmy skazani na klęski. Oczywiście to jest długi marsz i trzeba grać na wielu fortepianach. To jest oczywiste i to nie jest tak, że znajdziemy jakąś jedną cudowną receptę, jak wspomniałem. Jeżeli natomiast chodzi o takie w ogóle filozofię tej książki i poradzenia sobie z tą sytuacją, no to co do zasady najważniejszy jest wskaźnik dzietności. Czyli w długim terminie zawsze determinuje naszą sytuację demograficzną to, czy przychodzą na świat dzieci, czy nie. Bo to jest krytyczne z perspektywy rozwoju demograficznego i dlatego te pierwsze trzy litery Pegaza, czyli P, E i G, czyli te potrzeby, czyli szeroko rozumiana kultura, emocje, czyli to, czy tworzą się relacje i ta godność, czy ludzie mają za co te dzieci wychowywać, to jest najważniejsza rzecz. Ale ponieważ wiemy, że w perspektywie najbliższej, nawet jeżeli by tych dzieci zaczęło się rodzić zdecydowanie więcej, to i tak będziemy mieć problem, no bo zanim one dorosną i wejdą na rynek pracy, to minie trochę czasu. W związku z tym proponujemy rzeczywiście te dwie pozostałe litery, czyli kwestie właśnie ściągnięcia do Polski maksymalnie dużej liczby osób, które są albo Polakami jeszcze, albo to są dzieci tych Polaków, a to w ogóle zapomniany temat. Znaczy w Polsce w tej poakcesyjnej samej emigracji urodziło się pewnie kilkaset tysięcy dzieci. Albo osoby, które mają polskie korzenie. Atlas Polaków na świecie mówi nam, że mamy około 20-milionową diasporę. Nie wiadomo dlaczego do tej pory ta praca z tą diasporą była dość po macoszemu traktowana. Znaczy nie ma generalnie programów takich jak na przykład nie wiem, stypendia studenckie dla na przykład Polaków żyjących w Brazylii. Ktoś może uśmiechnąć się pod wąsem czy pod nosem i pomyśleć, co on mówi, ten człowiek, ale uwaga, w Brazylii mamy od 800 tysięcy do 3 milionów ludzi, którzy przyznają się do polskich korzeni ta polskość tam jest bardzo żywa. Czy mamy na przykład nie tylko stypendia studenckie dla dzieci emigrantów w Wielkiej Brytanii, które wyjechały? Czy mamy staże w firmach dla takich osób? Czy mamy targi pracy, gdzie moglibyśmy łączyć potrzeby pracodawców i tych osób? Czy mamy za granicą silne, mocne placówki dyplomatyczne, które dbają o naukę języka polskiego? Tamże, czy dbają o tę naukę. Język jest podstawowym kryterium cały czas łączności. Czy mamy silną, jakiś instytut, proponujemy tutaj w książce powołanie instytutu, nie wiem, Jana Pawła II, czy Marii Curie-Skłodowskiej, który będzie budował ten nasz soft power, zwłaszcza w tych krajach, gdzie mamy potężną tą diasporę emigracji. Brazylia, Stany Zjednoczone, kraje Europy. Więc to jest rzeczywiście zaniedbany temat i moim zdaniem tutaj łatwo jest po te zasoby sięgnąć. Podajemy również w książce przykład Irlandii, który jest o tyle fantastycznym przykładem, że Irlandczycy w latach 95-2023 ściągnęli, bo wiemy o tym, że Irlandia no, zaczęła się świetnie rozwijać, ale uwaga, na podstawie danych tamtejszego Urzędu Statystycznego pokazujemy dane, które mówią o tym, że Irlandia ściągnęła w tym okresie do siebie 720 tysięcy samych Irlandczyków. Biorąc pod uwagę to, że populacja Irlandii to w tej chwili 5,3 miliona, to tak jakby do Polski ściągnąć około 6 milionów w przeciągu ćwierć wieku.
Ponieważ rzeczywiście w czasie, kiedy był głód nawet przez długi czas w Irlandii, wyemigrowała większość tam bodajże.
Dużo bardzo wyemigrowało, ale pamiętajmy, że z Polski też na przełomie XIX i XX
wieku. W tym samym czasie była ogromna emigracja z Polski, ale też przypomina mi się w tym momencie, myślę też o innych przykładach, chociażby o Niemcach, którzy no, w pewnym momencie ściągnęli właściwie całą populację niemiecką z Kazachstanu.
Od lat 80. zaczęli już to robić.
Tak. Z kolei no, też ściągnęli z Rumunii na przykład tych Sasów, którzy właściwie byli, czyli tam potomków osadników niemieckich, którzy tam byli przez wieki. I oni w pewnym momencie zdecydowali się ich ściągnąć. Władzą PRL-u się to niekiedy zdarzało. Na przykład ściągnięto taką wspólnotę chorwacką z Jugosławii. Gdzieś tam ściągano tych ludzi. Do dzisiaj, po 89 roku właściwie wydano karty Polaka. No, z tego, co wiem, Polacy w Kazachstanie są rozczarowani bardzo i mówią, my już nic od tego państwa nie chcemy. Trochę trudno im się dziwić.
Podnieśliśmy, jeżeli chodzi o to, dlatego mówię o repatriacji 2.0, bo ktoś zapyta, a co to była ta 1.0? To jest dokładnie to, co ty mówisz, czyli ustawa o repatriacji, która jeszcze w 90-tych latach weszła w życie. Mieliśmy ściągnąć właśnie z tej nieludzkiej ziemi, bo ona była przeznaczona głównie dla ludzi ze wschodu.
Niezbyt to wyszło.
No wyszło katastrofalnie. Znaczy ściągnęliśmy dosłownie 8 albo 9 tysięcy tych osób. Takim wisienką na torcie, czy nawet może, nie wiem, zgniłą wiśnią na torcie jest to, że część tych ludzi z Kazachstanu pojechała do Rosji, do między innymi Królewca i się przenosili, dlatego że nie byli się w stanie doczekać tego, żeby Polska ich do macierzy przytuliła. W związku z tym nie mówimy już tutaj o tej klasycznej repatriacji. Ją trzeba ewentualnie dokończyć ze względów takich etycznych, moralnych, ale mówimy o repatriacji 2.0, czyli o myśleniu o tym, żeby do Polski nie masowo, no bo to trudno wyobrazić sobie, żeby masowo, ale jeżeli by się udało ściągnąć, nie wiem, nawet 5% osób, które żyją w polskiej diasporze, utrzymywać ten soft power, uczyć tam języka, wzmocnić placówki dyplomatyczne. Na przykład w Brazylii mamy dwie zaledwie placówki dyplomatyczne słabe, które nie obsługują de facto tych Polaków i tego ich zainteresowania Polską. Budować ten nasz soft power tam, selekcjonować tych ludzi, to naprawdę jest nadzieja i szansa na to, żebyśmy mogli sobie tutaj podreperować w cudzysłowie tę naszą sytuację demograficzną. I to jest ta repatriacja 2.0, a oprócz tego mówimy o imigrantach, już po prostu nie Polakach, tylko osób z zagranicy. No tu mówimy jasno, że to powinna być wzorowana na tych najbardziej, najmądrzejszych krajach świata, które prowadzą taką politykę bardzo realistyczną, sprawdzając nawet to, czy ktoś jest zdrowy, czy niezdrowy, już nie mówiąc o tym, czy ktoś jest karany, czy niekarany i czy potrzebuje kogoś na swój rynek pracy, wyciągając też wnioski oczywiście z tego, że ta polityka multikulti zbankrutowała, o czym też po prostu powiedzieli liderzy tego zachodniego, zwłaszcza europejskiego świata, że wiadomo jest, że osoby, które są z bliższych nam kulturowo krajów, lepiej się integrują, lepiej wchodzą na rynek pracy. Oczywiście ważna jest tutaj bardzo integracja, no ale też mówimy o tym, że jeżeli spoglądamy sobie na to, jaką transformację przeszła Polska, czyli po 200 latach, tu znowu kłania się historia, dostarczania do innym krajom ludzi, tego co najcenniejsze de facto. My nagle między 2015 a 2025 staliśmy się krajem imigracji, to chyba jedna z najszybszych transformacji, jakie odbyły się na świecie, ale też mówimy uczciwie o tym, że ta imigracja, która w tej chwili jest w Polsce, naprawdę nam się udała, mogło być tysiąc razy gorzej.
Czy będzie nas 40 milionów? Stawiacie takie pytanie. Uwzględniając tendencje, no to ono jest bardzo takie optymistyczne, bo wydaje się, co poszło źle w czasie, że to się nie zmieniło, chociaż trochę.
Historycznie rzecz biorąc, za późno w ogóle zaczęliśmy o tym myśleć, bo mieliśmy w latach takie 90. i wczesnych 2000. takie poczucie takie sowieckie, że ludzi u nas mnogo i że zawsze tych ludzi będzie dużo. Ja przypomnę, że w ogóle na przykład ulga w PIT na dzieci, coś, co jest standardem praktycznie światowym we wszystkich krajach OECD, pojawiła się w Polsce w roku 2007. Do 2007 roku system podatkowy dochodów osobistych w ogóle nie widział wysiłku rodziców w wychowaniu potomstwa. To pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził ulgę w PIT. Ja nie mówię, że ulga w PIT decyduje o tym, że urodzi się ileś tam dzieci, tylko mówię o mentalu. Mówię o tym, co się działo w naszych głowach. Znaczy osoby, które na początku lat 2000 mówiły, że no coś tutaj z tą naszą demografią jest nie tak. Przypomnę, że w 2003 pierwszy raz mieliśmy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, czyli więcej osób umarło niż się urodziło, były traktowane tak z lekkim przymrużeniem oka. Francja na przykład prowadzi taką politykę rodzinną już od 100 lat. Też, to jest też ta dystrybucja prestiżu. To nie jest tylko wyłącznie kwestia finansowa, tylko właśnie zaglądając do tego naszej pierwszej literki, tego P, to jest też dystrybucja prestiżu, czyli że rodzina posiadająca dużo dzieci jest de facto symbolem sukcesu. No my po prostu tę politykę rozpoczęliśmy za późno. Oprócz tego oczywiście zapłaciliśmy gigantyczną cenę polskiej transformacji, tak? To znaczy wiadomo jest, że w sytuacji, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie, kiedy mieliśmy bardzo niskie pensje, kiedy drżeliśmy o to, czy w ogóle będziemy pracować, czy nie będziemy pracować, kiedy nie było nas stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb, no to wiadomo, że też trudno jest o liczne potomstwo. No oprócz tego oczywiście jesteśmy też częścią tego nowoczesnego już świata, w którym działają coś, co demografowie nazywają fazami przejścia demograficznego. No po prostu ludzie, którzy się ubogacą, co do zasady zmniejszają liczbę swojego potomstwa, bardziej inwestując w jakość tych dzieci niż w ich liczbę. No i my tutaj nie jesteśmy też wyjątkiem.
Chciałbym jeszcze spojrzeć na politykę obecnej ekipy. Czy No, jakby nie patrzeć, jako człowiek dawnej ekipy, czy dostrzegasz takie ruchy, które są na korzyść tego, o czym piszecie?
Tak, nawet chyba w tym studio mówiłem, komentując to, jak ten obecny rząd prowadził to tak zwane babciowe, że to jest ruch w niezłym kierunku. Jeszcze wracając tylko do kwestii 500+, bo mi to wypadło. Pamiętajmy, że po wdrożeniu programu 500+ wskaźnik dzietności istotnie wzrósł, czyli w 2017 był o 12% wyższy niż w 2015. 1,45 to był wskaźnik dzietności, którego nie widziano w Polsce od 20 lat, czyli 2017 ostatni raz tak wysoki wskaźnik dzietności był w 1997 roku.
Potem.
I później 18-19 jeszcze się utrzymywał ponad 1,4, natomiast później, o czym też piszemy w książce, przychodzą plagi egipskie, czy też czarne łabędzie, jak je nazywamy, czyli no mamy pandemię, praktycznie 2 lata życia w kompletnej niepewności, tylko wychodzimy z pandemii, wkraczamy w wojnę. Wojna później przeistacza się nie tylko z takiego bezpośredniego poczucia zagrożenia naszego, takiego, że wejdą czy nie wejdą, ale później jeszcze w kryzys energetyczny, w olbrzymią inflację i do dzisiaj mamy taką sytuację, że no teraz drony nam latają rosyjskie nad głową. W związku z tym to jest coś, co miażdży, podcina absolutnie poczucie bezpieczeństwa, a bez poczucia bezpieczeństwa trudno też o potomstwo. W związku z tym to nie jest też tak, że, bo ceteris paribus, jak ty mówisz, że to się nie udało, ceteris paribus, nikt nie może powiedzieć, co by było, gdyby nie było tego.
Czyli, że mogłoby być dużo gorzej.
Dokładnie, że mogłoby być dużo gorzej. Natomiast wracając do twojej odpowiedzi, de facto rząd, wprowadzając to babciowe, no bo to jest chyba właściwie, można powiedzieć, jedyne takie rozwiązanie systemowe, które rząd wprowadził, oprócz tego, że kontynuuje te wszystkie programy, które wprowadzał rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale też, które wprowadzali wcześniej poprzednicy, no bo mamy tak zwane, nie wiem, kosiniakowe. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o politykę rodzinną, to mamy dość stabilną kontynuację od tego 2007 roku, paradoksalnie. Z tym, że trochę ona jest trochę takie wrzucane są te programy, nie ma takiego całogościowego podejścia. Natomiast to babciowe rzeczywiście było rozszerzeniem rodzinnego kapitału opiekuńczego, które wprowadził poprzednio rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli że na tych najmłodszych dzieci, no to jest rzeczywiście bardzo taki wrażliwy moment dla rodzica, jak kończy mu się roczny urlop rodzicielski, macierzyński do 3 roku życia, zanim pójdzie dziecko do przedszkola, żeby tutaj generalnie zagospodarować. Ja mam osobiście trochę tutaj uwag i to też piszemy, że nie powinno być tak, że jak wysyłasz dziecko do żłobka, czy idziesz do pracy, to jest 1500, a jak decydujesz się pracować w domu, uwaga, żeby to właśnie też nie mówić, że matki siedzą w domu, bo mnie to doprowadza do szewskiej pasji. Niech każdy, kto spróbuje posiedzieć w domu, nie wiem, z dwójką na przykład dzieci, tylko te mamy, które pracują w domu, mają 500 zł. W związku z tym to nie jest neutralna. Polityka rodzinna powinna być pod tym względem neutralna, żeby nie w jasny sposób nie preferować pewnego modelu, tylko raczej rodzinom dawać wolny wybór. Ale co do zasady ten projekt, no, ten projekt jest kontynuowany.
No dobra, jaka jest taka, mamy minutę, dwie, taka najważniejsza rzecz do zmiany?
Mieszkania. Mieszkania to jest coś, co...
Czy jednak nie ta, nie kulturowa,
nie rzeczy są...
wyłączyć TikToka, tam media społecznościowe, koniec z incelami i tak dalej, bo spodziewałem się czegoś takiego, takiej diagnozy kultury społecznej, a tu jednak mieszkania.
Myślałem, że rozmawiamy o programach, czyli takich materialnych rzeczach, to ja tutaj uważam, że jeżeli chodzi o te kwestie, to mieszkania. Proponujemy,
czyli rzecz, która jest po prostu w zasięgu, no powiedzmy, bardzo
polityki publicznej szybko. To znaczy, że możesz wdrożyć taki bon mieszkaniowy.
Tak szybko to tego się nie da zrobić, bo był taki pomysł.
Nie, pamiętam, ale bon mieszkaniowy można zrobić szybko. To znaczy, jeżeli rodzi się pierwsze dziecko, bądź żenisz się, otrzymujesz to, co my proponujemy, 40-50 tysięcy złotych bonu mieszkaniowego, za drugie 60 tysięcy, za trzecie 100 tysięcy i ty sam decydujesz, na co możesz te pieniądze przeznaczyć. Ludzie sobie poradzą. To można zrobić dość szybko. Natomiast oczywiście, jeżeli pytasz o to, jaka jest recepta, no to nie chcę się już tutaj powtarzać i nie chcę mówić. każdy z tych elementów jest bardzo ważny. Piszemy też o takiej teorii najsłabszego ogniwa. Czyli to nie jest tak, że wymyślimy jedną cudowną receptę. Musimy działać i zarówno w tej sferze kultury, czyli tych potrzeb. I tutaj wracamy między innymi do Bolesława Chrobrego i zburzenia Pałacu Kultury. Musimy działać w sferze emocji, afirmacja małżeństwa, kwestie związane z rozwodami, kwestie związane z właśnie smartfonami, wyrzuceniem tych smartfonów ze szkół, likwidacją social mediów dla dzieci do 16 roku życia, między innymi to rekomendacje. I musimy działać również w tej sferze godności, czyli na przykład praca, elastyczna praca dla mam, ale również bon mieszkaniowy dla młodych osób.
Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Bartosz Marczuk. Dzięki. Dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, ja się żegnam, ale zanim się pożegnam, bardzo, bardzo ważny komunikat. Za tydzień i od, mam nadzieję, że długo, od przyszłego tygodnia, zapraszam Państwa serdecznie na wywiad, czyli Świetlik Wnet o godzinie 19. 19 każdy poniedziałek, a o godzinie 19.30 będzie dołączał do mnie Marcin Wolski i będziemy się śmiali sobie z tego człowieka, z którym był wywiad. Najpierw on będzie różne rzeczy mówił, a potem będziemy się z niego śmiali.
Ja to też dobrze, że ja dzisiaj nie jestem ofiarą
ale
tego.
Ale to do poniedziałku wytrzymamy, zapamiętamy. A na tak poważnie mówiąc to, zapraszamy serdecznie z Marcinem na godzinę moją, gościa, ale przede wszystkim także Marcina, w każdy poniedziałek o godzinie 19 od najbliższego poniedziałku do odwołania, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpi. Dziękuję serdecznie.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.